Słowo, które chciałbym, abyśmy nim się podzielili na tym miejscu, jest zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 8 od wiersza 18 do 39. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 8 od wersetu 18, 1216 strona, 1216, jeśli ktoś chciałby śledzić razem ze mną. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem poznał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych otoczył chwałą. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg, który usprawiedliwia? Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł? Więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy ponad miarę przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, wiele razy czytamy. I bardzo często umyka naszej uwadze sedno rzeczy, sedno sprawy, które jest bardzo ważne dla każdego dziecka Bożego. Otóż, kochani, ten fragment Słowa Bożego mówi nam o różnych zagadnieniach dotyczących naszego osobiście życia. Chodzi o to, że Bóg Wszechmogący wszystko przewidział odnośnie nas i wszystko dokładnie wie o naszym życiu, tak jak Słowo Boże bardzo wyraźnie na ten temat mówi. Jeśli byśmy mieli wątpliwości co do tego, że ktoś może poznać nasze myśli, to wiedzmy to na pewno, że Bóg je wszystkie zna. Kochani, to jest tak, jak nieraz myślimy sobie, że rozmawiamy przez telefon komórkowy, schowamy się gdzieś w jakimś miejscu i nikt nie słyszy. Tylko ta osoba, do której mówimy, prawda? Nikt więcej nie słyszy. A nie wiem, czy wiecie o tym doskonale. Wiele ludzi o tym mówią i głośno, i wszem i wobec, że rozmowy wszystkie są podsłuchiwane, kontrolowane. Rozmowa kontrolowana. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, taka jest prawda. Taka jest prawda. Jeśli myślisz, że ty osobiście sobie rozmawiasz i nikt o tym nie wie, to nawet ludzie, którzy nie używali jeszcze telefonów, mówili, że ściany mają uszy, mają ściany. Bardzo dobrze pamiętacie, tak. Ściany mają uszy, to znaczy zawsze ktoś tam gdzieś się znajdzie, co podsłuchuje. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, Bóg wcale nas nie podsłuchuje. co my mówimy. Bóg po prostu wie, co my mówimy. I kochani, wcale nie jest tak, że my mówimy sobie, mówimy i pozostaje to bez echa i nie ma to żadnego znaczenia, bo Bóg powiedział przez swoje święte słowo, że sama przyroda, samo otoczenie nas kontroluje, jakimi my jesteśmy, co mówimy i jak się zachowujemy. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale przyroda jest w stanie zarejestrować absolutnie wszystkie nasze czyny, wszystko, cokolwiek robimy, wszystko, cokolwiek mówimy. I nam się może wydawać, że jest to niemożliwe, żeby przyroda dookoła nas to wszystko zarejestrowała. Kochani, jeśli Bóg zechce w jakimś momencie, to może nam dokładnie odtworzyć wszystko, co żeśmy zrobili w życiu i wszystko, co żeśmy powiedzieli w życiu. Także w zasadzie człowiek nigdzie się nie ukryje, ma tylko jedno wyjście. Ma tylko człowiek jedno wyjście, żyć w harmonii z Bogiem. I w zasadzie Bóg to wszystko zaplanował tak, że pierwszy człowieka umiłował i od miłości Bożej nikt człowieka odłączyć w żaden sposób nie może, nie ma takiej możliwości, żeby człowieka od miłości odgrodzić, oddzielić, odciąć, odrzucić, czy cokolwiek zrobić, a żeby zaprzepaścić miłość Bożą względem człowieka. I dokładnie to, co Bóg uczynił, Bóg chce, żeby człowiek każdy czynił. Miłujmy Pana Boga swojego, z całego serca naszego, z całej myśli naszej, z całej siły naszej i bliźniego swego jak... I to jest pierwsze przykazanie. Spełnijcie to i wtedy wypełnicie cały zakon. Kochani, taka jest prawda i taka jest wola Boża. Jeśli Bóg na samym początku chciał powiedzieć, jak ludzie mają się na tej ziemi zachowywać, jak mają żyć, co mają czynić, to powiedział na samym początku. Miłuj! To jest pierwsze Boże słowo, które Bóg powiedział do człowieka. Miłuj! Po prostu kochaj! A człowiek je pomija i patrzy, jakie są następne słowa. Kochani, my możemy w życiu naszym bardzo różne odbierać myśli innych ludzi. Jak ktoś na przykład do nas coś mówi i my nie posłyszymy pierwszego słowa albo ostatniego słowa, treść tego, co do nas mówi, brzmi zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Może być wręcz przeciwna do tego, co zostało powiedziane. Na przykład nie zabijaj, a myśmy nie posłyszeli, posłyszeliśmy zabijaj. Prawda? Zupełnie co innego znaczy. Nie zabijaj to jest co innego niż zabijaj. I tak jest, kochani, jeśli my do końca nie chcemy wniknąć w to, co Bóg mówi do człowieka. Bóg mówi do człowieka, jesteś błogosławiony. I człowiek posłyszał to zdanie, to stwierdzenie i jest naprawdę szczęśliwy. Jestem błogosławiony, więc wszystko mi się należy. Ale Bóg powiedział, jesteś błogosławiony, jeśli będziesz przestrzegał moje przykazania. A my już tej dalszej części nie słyszymy, nie dociera do nas. Dlatego, kochani, czytamy fragment Słowa Bożego, który nam bardzo wyraźnie mówi, że utrapienie teraźniejszego czasu, trudności życia, czasu teraźniejszego, w którym my się znajdujemy i które nas dotykają i które nas często osaczają, nic nie znaczą, naprawdę nic nie znaczą, nie mają żadnego znaczenia, tak mówi Słowo Boże, w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Kochani, to tak, jakbyśmy powiedzieli, że trudności, które masz przejść, na końcu tych trudności jest takie błogosławieństwo, taka łaska, taka dobroć, taka zasobność i takie Boże prowadzenie, taka Boża chwała, że te chwilowe trudności naprawdę nic nie znaczą. Jeśli na przykład masz w swoim życiu jakiś wysiłek wykonać, ażeby coś osiągnąć. No niektórzy na przykład wielkim marzeniem czyimś może być jakiś bardzo dobry samochód. No, marzy jakiś mężczyzna młody o jakimś bardzo dobrym samochodzie. No może by to być różny. Młodzi przeważnie BMW by chcieli. I taki elegancki egzemplarz BMW. I ty się wysilasz i pracujesz i starasz się. I masz naprawdę wielki wysiłek w swojej pracy, ale widzisz cel do osiągnięcia. Już ci naprawdę niewiele brakuje. I wysiłek jeszcze większy i jeszcze większy i już wreszcie masz. Warto było? Powiedzcie, że nie. Warto było. Tak samo jest z różnymi rzeczami w naszym życiu, absolutnie różnymi rzeczami, które chcemy zdobyć. Zależy, co sobie postawimy za cel. Jedni mają samochód, drugi dom, trzeci ubrania, jeszcze inne rzeczy, jeszcze inne jakieś wycieczki, jakieś osiągnięcia, jakaś sława, jakaś popularność. No kochani, różne mogą być w naszym życiu do osiągnięcia cele. Ale wiedzmy o tym, że w życiu naszym najważniejsze jest to, co pochodzi od Boga. A więc jeśli wyznaczamy sobie taki cel, który ma coś wspólnego z Bogiem, to idziemy, zaczynamy przynajmniej iść we właściwym kierunku. I tak mówi Słowo Boże, abyśmy to, co chcemy osiągnąć, wiązali z naszym Panem i Bogiem Wszechmogącym. Zawsze, kiedy człowiek osiąga jakiś cel, który nie jest powiązany z wolą Bożą, to przynosi to człowiekowi hańbę, wstyd i niestety, ale wielkie rozczarowanie. Bóg postawił w raju drzewo, aby rosło i aby miało piękne owoce. I wolą Bożą była, żeby człowiek ze wszystkich drzew w ogrodzie Eden jadł. Tylko zastrzegł sobie Bóg jedno drzewo. Pamiętacie wszystko to? Doskonale pamiętacie. Chodzi o Adama i Ewę. I oni w tym ogrodzie byli, wszystko sobie jedli. Byli swobodni całkowicie. Wszystko było w ich ręce oddane. Wolą Bożą tylko było, słuchajcie, mam do was tylko taką prośbę. Kładę tutaj 10 zł, żeby nikt z was nie brał tego 10 zł. Takie proste, prawda? Kładziesz jakiś pieniążek, ale nie bierzcie. Wszystko możesz brać. Tylko ten drobiazg jeden to nie bierz. Ale człowiek jak się dowie, że wszystko może wziąć, ale tego jednego nie, to co sobie myśli? A ciekawe, co to takiego jest, że ja nie mogę tego wziąć? A ciekawe, jak to funkcjonuje, jak to działa, do czego to potrzebne jest, że to tak akurat nie mogę tego wziąć? To jest tylko 10 zł. A Bóg ci daje miliony. Ale ty chcesz te 10 zł, które Bóg położył. Tyle drzew w ogrodzie było. Najprzeróżniejsze smaki. Bóg postawił tylko jedno, powiedział, słuchajcie, tylko to jedno jest moje, z niego nie bierzcie. Ale wiecie, wszystkie były smaczne, ale to było nie wiadomo jakie. Więc koniecznie trzeba spróbować. I my, kochani, w życiu naszym bardzo często próbujemy właśnie tego, o czym Bóg mówi, to nie jest korzystne dla ciebie i z tego nie korzystaj. Nie bierz tego, nie dotykaj tego, nie ruszaj tego. Ja natomiast ci wskazuję drogę, która jest drogą doskonałości, która jest drogą właśnie dla ciebie, przygotowana specjalnie pod człowieka. Pod człowieka droga przygotowana. Bóg doskonale wie, że jesteśmy niedoskonali. Bóg doskonale wie, że uchybiamy. Bóg doskonale wie, że my w wielu rzeczach nie jesteśmy w stanie wytrwać. Bóg wie, że jesteśmy słabi, że jesteśmy ułomni, że czasem chorujemy. Myślicie, że Bóg o tym wszystkim nie wie? Bóg doskonale o tym wie. I dlatego Bóg przygotował drogę pod człowieka. Specjalna droga, która jest przystosowana do możliwości człowieka. Bóg nie daje żadnych takich swoich planów i nie objawia takiej swojej woli, która nie jest do wykonania. Ale powiecie, no jak? To przecież w objawieniu Jana jest powiedziane, że była księga, której nikt nie mógł zerwać pieczęci. I co, w końcu nikt nie zerwał? No nie, zerwał. Bóg przygotował wszystko. Znalazł się i taki ktoś doskonały, który był godny zerwać jej pieczęcie. I przyszedł i uczynił to. Dlatego, kochani, musimy to słowo rozważać, abyśmy się nauczyli tego, jak Bóg zachowuje się wobec człowieka, aby człowiek nauczył się dokładnie tak postępować. Czytaliśmy w tym fragmencie, że gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożej. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. To oznacza, że Bóg objawia nam swoją miłość. To znaczy, że w Jezusie Chrystusie daje nam absolutnie wszystko, a jednocześnie mówi, ja chcę, abyście wy się stali podobni do obrazu mojego Syna. Abyście się stali podobni do mojego Syna w swoim postępowaniu. Kochani, możemy w tym wszystkim pójść sobie tak w świecie, jak to większość ludzi mówi. Bóg wysoko, car daleko, więc my możemy sobie robić, co chcemy. Nie, kochani, wcale nie możemy sobie robić, co chcemy, tylko mamy sobie robić to, co się Bogu podoba. Bo Bóg jest daleko, ale jest jednocześnie tu. Tutaj jest. W jaki sposób to się dzieje? Słowo Boże wyjaśnia nam to bardzo dokładnie. Jeżeli jesteśmy takimi ignorantami i uważamy, że Bóg to jest gdzieś tam odległych galaktykach, gdzieś odleglej, w odległej przestrzeni od nas, na jakieś może 3-4 miliony lat świetlnych od nas, więc póki Bóg przyleci, to ja zdążę w swoim życiu wiele rzeczy naprawić. Bóg nigdzie lecieć nie musi, bo Bóg przebywa tam ileś tam milionów lat świetlnych od nas i jest tak duży, że sięga aż tu do nas. I chcę, żebyśmy zdali sobie z tego sprawy, doskonały sposób Bóg jest w stanie wejrzeć w twoje codzienne sprawy. Absolutnie wszystkie twoje codzienne sprawy. I On nie tylko może wejrzeć, ale On ma wgląd w twoje codzienne sprawy. Możesz powiedzieć, że nie chcesz być taką osobą kontrolowaną. A więc powiem ci tak, jeżeli nie chcesz być osobą kontrolowaną, to powiedz to Bogu, że nie chcesz, żeby On ciebie kontrolował i wtedy On ciebie kontrolować nie będzie. Będzie ciebie kontrolować szatan. A kiedy szatan cię będzie kontrolować, to pożałowania godny jest twój los. Dlatego, że szatan zawsze będzie namawiał ciebie do grzechu, do pożądliwości, do zła, bo on jest tym, który przychodzi po to, żeby kraść, zabijać i wytracać. To jest jego cel, to jest jego dążenie i my oczami naszymi może tego nie widzimy, jak on w duchu to czyni, ale widzimy efekty działania, konkretne efekty działania ludzi. To, co ludzie robią, tak jak ludzie się zachowują, to, co ludzie mówią, to mówią albo pod wpływem Bożym, pod wpływem Ducha Bożego Świętego, albo mówią pod wpływem szatana. Zależy, przez kogo zostaną namówieni. Zależy, przez kogo zostaną przekonani. Kogo posłuchają. Piotr, apostoł, chodził z Jezusem Chrystusem. I towarzyszył mu cały czas. I w pewnym momencie przyszedł do niego diabeł i powiedział do Piotra tak. Powiedz swojemu mistrzowi, żeby miał trochę litości nad sobą, kiedy Jezus Chrystus powiedział o tym, że będzie ukrzyżowany, żeby miał trochę litości nad sobą, bo przecież może to na niego wcale nie przyjść. I Piotr co zrobił? Powtórzył to Jezusowi Chrystusowi. A Jezus Chrystus co powiedział? Oj Piotrze, jesteś taki kochany przyjaciel mój, tak mi współczujesz, no fajny jesteś człowiek. Tak powiedział? Precz ode mnie. Szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Widzimy? Widzimy, co Jezus Chrystus powiedział? Jeżeli myślimy o tym, co ludzkie, to jesteśmy ludźmi, którzy dali się zbałamucić, oszukać szatanowi. Jeśli myślimy o tym, co ludzkie, czy to oznacza, że nie mamy korzystać z tego, co ludzkie? Mamy korzystać. Ale na tyle, na ile nam Bóg to daje do korzystania. I mówi, używaj tego. Ja ci to daję, w moim błogosławieństwie ci to daję, ale szukaj najpierw, o właśnie, ale najpierw szukaj Królestwa Bożego, a wszystko to inne, co jest na tej ziemi i w niebie, zostanie ci dodane. Zostanie ci dodane. I Słowo Boże mówi, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. W pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, 1 i 2 werset mówią, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. I umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim On jest. kiedy się objawi, to okaże się, że jesteśmy do Niego podobni. Kochani, i to jest właśnie to dążenie, ten cel, który musimy osiągnąć. I to jest to, do czego musimy zmierzać i o co tutaj na ziemi musimy walczyć. Abyśmy naprawdę nauczyli się być podobni do Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, aby swój Kościół z tej ziemi zabrać, stanie i wszyscy Go zobaczą i wszyscy ci, którzy chodzili według Jego woli na tej ziemi, przy Nim staną, to pomyślicie, jacy wszyscy są podobni do Jezusa Chrystusa. I to jest to właśnie, co mamy osiągnąć. To jest właśnie to. Bóg wytypował ludzi do podobieństwa do Jezusa Chrystusa. Powiedział, ty wstań. I oni wstali i mówią, wy macie stać się podobni do mojego Syna Jezusa Chrystusa. Tak to wygląda. Tak mówi o tym Słowo Boże. Bardzo wyraźnie o tym mówi Słowo Boże. Bo tych, których przedtem poznał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Żeby kiedy stanie w gronie chrześcijan, w gronie dzieci Bożych, na przykład z Białej Podlaskiej i oni Go otoczą, to się okaże, że On jest tylko pierworodny. Wszyscy są do Niego podobni, jak kropla. Wszyscy bardzo podobni. Nie, Słowo Boże nie mówi, że oni są identyczni, nie ma żadnej różnicy pomiędzy nimi a Jezusem Chrystusem. Chodzi o to, że są podobni. Są naprawdę podobni. Bardzo często możemy rozróżnić rodzeństwo na przykład, że są podobni do siebie, prawda? O bliźniakach czasami możemy powiedzieć, że nie można rozróżnić, tacy są do siebie podobni. Ale jednak jakieś tam różnice są pomiędzy ludźmi, prawda? Są, nawet jeśli oni są bliźniakami. To i tak różnice pewne widzimy. Jezus Chrystus jest pierwowzorem. On jest pierworodny. On jest doskonały. A my mamy się stać podobni do Niego. Kochani, my mówimy tutaj i rozważamy te słowa i możecie powiedzieć, ale to takie jakieś teoretyzowanie, bo przecież Boga nie widzimy, wcale tutaj nie przyszedł na nabożeństwo, nie usiadł między nami, no parę krzeseł jest pustych, więc mógłby usiąść, ale no nie widzimy, prawda? No, ale kochani, my na tym świecie żyjemy, może moglibyśmy tak teoretycznie powiedzieć, wiarą i tylko to, co wiarą naszą odbieramy, no to jest ta rzeczywistość duchowa. Nie, kochani. Chcę, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości co do tego. Nie tylko chrześcijanin wiarą żyje, ale żyje ciałem i duchem. Chcę, żebyście to dobrze wiedzieli. I ta rzeczywistość duchowa jest rzeczywistością ważniejszą w naszym życiu. Kochani, bo w Królestwie Bożym najważniejszy nie jest słowo, tak jak mówi Pismo Święte, tylko duch i moc. Aby objawiały się duch i moc. W Królestwie Bożym nie najważniejsze są słowa. Kochani, słowa kiedyś ustaną. Ja do was mówię, przekazuję wam Słowo Boże, ale kiedyś te słowa ustaną. I będzie żyło w was tylko to, co duchowo wzrośnie. Co duchowo się podniesie, bo duch jest nieśmiertelny. Ciało nasze, podobnie jak ziemia, ulegną zniszczeniu. Nic z nich nie pozostanie. Ale nasz duch pozostaje żywy. I możemy go zlekceważyć i powiedzieć, że go nie ma. I możemy powiedzieć, że on nie jest ważny i on dla nas nie przedstawia żadnej wartości. Kochani, najwartościowszą we wnętrzu człowieka jest właśnie nasza duchowa istota. Dlatego wiedzmy, że nasze ciało jest czasowe, ono może być bardzo piękne, ale jest tylko czasowe, na jakiś tam czas. A później zaczyna ulegać zmianom i zaczyna być nieładne, później zaczyna być brzydkie, a później się rozsypuje. I żebyśmy to dobrze wiedzieli, kochani, że najwartościowsze w naszym wnętrzu jest duchowe nasze życie. Dlatego przywiązujemy taką wagę do tego, co Słowo o duchowym życiu mówi. Bo Bóg jest duchem i chce, żeby prawdziwi chwalcy chwalili Go w duchu i w prawdzie. Dlatego, kochani, zwracamy cały nacisk w naszym życiu na duchową stronę naszego istnienia. Duchowa strona naszego istnienia musi stawać się coraz bardziej podobna do Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie włożymy w to wysiłku, to nie będziemy się stawać coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Ale to jest dla nas warunek wejścia do Bożego Królestwa. Tylko ludzie podobni do Jezusa Chrystusa tam wejdą. Tylko ci, którzy wkładają wysiłek, aby stawać się z każdym dniem bardziej podobnym. Ludzie, czasami jak przyglądamy się ich życiu, to niektórzy ludzie mówią, no na początku to miłość w małżeństwie to była taka gorąca, taka naprawdę otwarta. No z czasem wiadomo, że ona stygnie i później już jest człowiek taki, z przyzwyczajenia ze sobą jest. Kochani, to tak nie jest. Tak naprawdę to miłość między dwojgiem ludzi ma być coraz gorętsza, coraz bardziej wiążąca ze sobą tych ludzi. Miłość ma wzrastać i ma pogłębiać się i stawać się coraz bardziej dojrzała. I podobnie służba nasza Bogu. Nie najbardziej kochaliśmy Boga wtedy, kiedy żeśmy się nawrócili, kiedy zadziałał w nas Pan przez moc Ducha swojego Świętego, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do swojego serca i wtedy to dopiero ja dla Pana byłem gotowy zrobić wszystko. No a teraz po iluś tam latach to wiadomo, już to ziębnie i osłabia się w naszym życiu. To nie jest tak, kochani. My mamy się nauczyć być coraz bardziej gorącymi, oddanymi Panu. I temu też służy działanie Ducha Świętego w naszych sercach, ażeby nasze serca stawały się coraz bardziej gorące dla naszego Pana. I Słowo Boże mówi, ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. I w Psalmie 139, pierwszy werset mówi, Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Dokąd ujdę przed duchem Twoim? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Dokąd mogę uciec? 1 Koryntian 4, rozdział 5, werset. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Kochani, Jezus Chrystus, Pan nasz i Bóg Wszechmogący, nas w tym życiu chce sam poprowadzić. Jeśli my się Jemu poddajemy, to On nas sam poprowadzi. On nam da moc Ducha swojego Świętego, wypełni swoimi darami, uzupełni te dary o jeszcze służby i pozwoli nam być naprawdę efektywnymi w tym życiu. Wtedy spełnią się nasze pragnienia, nasze dążenia, nasze marzenia. Kochani, to jest wszystko w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, jeżeli uznajemy Go jako Pana. Bo jeżeli Go uznajemy jako sługę, no to kochani, jak się traktuje sługę? Sługa jest na nasze rozkazy. My chcemy, żeby sługa wykonywał nasze dzieła. Czy Jezus Chrystus przyjdzie po to, żeby wykonywać nasze dzieła? Czy raczej przyjdzie po to, żeby swoje dzieła w naszym życiu wprowadzić? To jest bardzo ważne, bo On jest tym, który zna całą przyszłość. On jest tym, który zna całą wieczność. On jest tym, który zna cały wszechświat, który sam przecież stworzył. I nas ludzi stworzył i wie, co jest dla nas potrzebne i co uszczęśliwi naprawdę człowieka. My nieraz jesteśmy bardzo zadowoleni z czegoś, co nam służy i co sprawia nam wielką przyjemność. Tylko później, po spełnieniu tej przyjemności, okazuje się, że żałujemy tego, że ta przyjemność spełniła się w ogóle w naszym życiu. Żałujemy. Jak to dziwnie wszystko brzmi, prawda? Jak to dziwnie brzmi, że człowiek dążył do przyjemności, a kiedy ją osiągnął, okazuje się, że jest niezadowolony. Bo człowiek tak na dobrą sprawę sam siebie nie zna. I dlatego potrzebujemy poddać się Bogu, bo On doskonale człowieka zna jego potrzeby i wie, w jaki sposób je wypełnić, abyśmy my byli naprawdę szczęśliwymi ludźmi, bo Bóg zna wnętrze człowieka, Bóg zna ducha człowieka, zna największe, najgłębsze jego potrzeby. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I czytamy fragment Słowa Bożego w Efezjan, 3 rozdział. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie. I słowo, które na ten temat jeszcze mówi, jest zapisane w 1 rozdziale Efezjan od 3 wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Chodzi o to, że Bóg chce człowieka prowadzić według swojego Ducha Świętego. I Słowo Boże mówi, wybrał nas już przed założeniem świata. Możemy powiedzieć, ale to jest takie dziwne stwierdzenie, że jeśli kogoś przed założeniem świata wybrał, no to ten człowiek będzie zbawiony, a jeśli kogoś przed założeniem świata odrzucił, to znaczy, że będzie potępiony, co by dobrego nie zrobił, to i tak będzie potępiony. I zdarzyło się w historii też utworzenie takiego kościoła, który zaczął głosić predestynację, to znaczy przeznaczenie do zbawienia albo przeznaczenie do potępienia. Ale kochani, ja nie o kościołach chciałem mówić. Chciałem tylko powiedzieć o tym, że my nieraz ludzie zastanawiamy się, jeśli jest takie przeznaczenie, to co ze mną? Ale kochani, Słowo Boże bardzo wyraźnie w tym fragmencie mówi, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, bo przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Wybrał człowieka, przeznaczył każdego człowieka, który umiłuje. Przeznaczenie Boże polega na tym, że Bóg przeznacza do synostwa, przeznacza do wybawienia, przeznacza do swojego królestwa każdego, kto umiłuje. Kto umiłuje Boga. Kochani, w tym świecie spotykamy tylko 2 kategorie ludzi. Tylko 2 kategorie ludzi. Możemy je dzielić według różnych kryteriów, ale jedyne kryterium, które Bóg bierze pod uwagę, wiecie jakie jest? Odnoszenie się człowieka względem miłości. To jest jedyne kryterium. Tych ludzi, którzy miłują Boga, albo tych ludzi, którzy nie miłują Boga. I taki jest ogólny podział. I wszystko zaczyna się w tym punkcie. Jeśli człowiek miłuje Boga, to się będzie rozwijał według Jego słowa. Jeśli nie miłuje Boga, będzie szedł inną drogą. Czasami mu się zdarzy, że coś tam zauważy, ale ogólnie będzie szedł inną drogą. Kochani, chciałbym, abyśmy sobie z tego zdali sprawę, bo to jest naprawdę niezwykle ważne. Czy my miłujemy Boga? Czy mamy w sercu miłość Bożą? Kochani, kiedy czytamy o czasach ostatecznych, to jest powiedziane bardzo wyraźnie. Nieraz się zastanawiają ludzie, nieraz zadają mi takie pytania, I mówią, no to jak to w tych czasach ostatecznych będzie? A czemu Bóg od razu szatana nie zniszczył? A czemu Bóg to zrobił, czy tamto zrobił? A czemu na przykład w historii jest opisane, że będzie tak, że Bóg przyjdzie, Jezus Chrystus przyjdzie, aby swój Kościół z tej ziemi zabrać. I kiedy zabierze ten Kościół z tej ziemi, na tej ziemi będzie wielki ucisk przez 42 miesiące, czyli przez 3,5 roku. I zaraz po tych dniach wielkiej udręki Jezus Chrystus wraz z swoim Kościołem zejdzie na ziemię i Słowo Boże mówi, że będą panować tutaj na ziemi przez 1000 lat. Na te 1000 lat szatan będzie związany i wrzucony do otchłani. Nie, to nie jest baśń, także nie wsłuchujcie się w to jako baśń, to jest Słowo Boże, to jest prawda. Tak naprawdę będzie. A więc, kochani, szatan zostanie związany, wrzucony do otchłani na 1000 lat. Jezus Chrystus będzie panował na ziemi wraz ze swoim Kościołem przez 1000 lat i ludzie będą w wielkim szczęściu żyli, nie będzie żadnego zła, nie będzie żadnego grzechu, żadnego zabójstwa, żadnej choroby. Wszystko będzie w wielkim błogosławieństwie. I otóż posłuchajcie, na koniec tego 1000 lat szatan zostanie wypuszczony z otchłani, zostanie rozwiązany. I moje pytanie jest, i pytanie, które ludzie do mnie zadają, ale po co tego szatana było w ogóle jeszcze raz wypuszczać? Skoro ludzie wszyscy byli szczęśliwi, skoro wszyscy ludzie żyli w pokoju, skoro zaprzestano produkowanie broni i czegokolwiek innego, wszystko po prostu jest w pokoju. Po co było wypuszczać tego szatana? I to jest właśnie to, co na samym początku Bóg powiedział. Że są dwie grupy ludzi. Tych, którzy miłują Boga i tych, którzy nienawidzą Boga. Jak tylko ludzie wyszli na świat, jak tylko zostali wygnani z raju, przypomnijcie sobie, było pewnych dwóch ludzi. Jeden miał na imię Kain, a drugi miał na imię Abel. Kto mu komu kazał wśród nich działać jeden przeciw drugiemu? Jeden miłował, a drugi nie miłował. Kto im kazał tak się zachowywać? Oczywiście, że szatan. To szatan przyszedł i namówił jednego, żeby był przeciwko drugiemu. Ale drugi nie dał się namówić. Abel nie dał się namówić. Jak brat cię bije, to oddaj mu. Broń się. Jeden miał miłość w sercu, a drugi jej nie miał. I szatan na końcu, po 1000-letnim królestwie, tylko po to będzie wypuszczony, aby sprawdzić, kto miłuje Boga, a kto nie. Tylko po to. I tylko po to będzie doświadczał ludzi i tylko po to wyjdzie, ażeby ocenić sytuację, ażeby spojrzeć na wszystkie państwa, które na ziemi żyją, które istnieją, w okamgnieniu ocenić tą całą sytuację i powiedzieć, jest dobrze. Zaraz będą zbuntowani. Przebieg po całym świecie i Słowo Boże mówi, zbuntował wszystkie narody. Wszystkie narody zbuntował. Możecie sobie wyobrazić? Narody, które przez 1000 lat żyły w pokoju ze sobą, nie mieli jeden przeciw drugiemu absolutnie nic, zupełnie nic. I raptownie przychodzi ktoś, kto ich buntuje, oni wszyscy wyruszają, żeby zaatakować 1000-letnie królestwo. Okazuje się, że nie mają miłości w swoim sercu. Nie mają miłości do Boga. I dali się zbuntować. Ktoś, kto miłość ma do Boga w sercu swoim, nigdy nie da się zbuntować. Jeśli nawet przez chwilę ktoś go w błąd prowadzi, to szybko się z tego wycofa i będzie dążył w jednym kierunku. Miłuję Boga. A więc prawda jest taka na dzień dzisiejszy dla nas do zastanowienia. Czy naprawdę miłujemy Boga? I to jest to, nad czym musimy się zastanowić. Miłujemy Boga, poddajemy się Jego Duchowi Świętemu, to On nas poprowadzi. On nas poprowadzi. Bóg nie po to kontroluje życie człowieka, nie po to sprawdza, nie po to ma na uwadze wszystko, co się w życiu człowieka dzieje, żeby człowieka zniszczyć. Takie myśli ma tylko i wyłącznie szatan. On jest potępiony, on jest przeznaczony do jeziora ognistego i chce, o ile to jest możliwe, jak najwięcej ludzi razem ze sobą pociągnąć. Powiedziałbym tak, broń się. No broń się, nie daj się pociągnąć. Na tym polega twoje życie, żeby się obronić przed namowami, atakami szatana. Broń się, nie siedź spokojnie, tylko się broń, bo szatan będzie robił dookoła ciebie wielkie zamieszanie. Będzie czynił nadprzyrodzone rzeczy nawet. Jeśli nie da się ciebie podciągnąć strachem, że ci pokaże różne kataklizmy, różne rzeczy, które dookoła będą się ciebie działy i w ten sposób cię przestraszy, no i w jakiś sposób zacznie ciebie oszukiwać, bo Słowo Boże mówi, że dzieci Boże nie muszą się niczego bać, bo są w rękach Bożych. Jeśli żyjesz w strachu, zniewolony strachem, to wiedz, że to nie jest od Boga. Bojaźń Boża to nie jest strach. Bojaźń Boża to jest miłość do Boga. I przez szacunek do Boga nie chcesz niektórych rzeczy niewłaściwych robić. To nie jest strach. Bojaźń Boża to nie jest strach. Strach pochodzi tylko i wyłącznie od diabła. Żebyś to dobrze wiedział. Wszelki strach pochodzi od diabła. I musisz mu dać odpór, a wtedy twój strach odejdzie. Jeśli diabłu dasz odpór, to strach odejdzie. Wiedz o tym. Taka jest walka z szatanem. Taka jest walka z przeciwnościami. Ale wolą Bożą dla twojego życia nie jest, abyś ty był pokonany. Nie jest, abyś ty żył tutaj na tej ziemi sponiewierany w wielkich kłopotach i wielkim zaangażowaniu w te zwykłe, życiowe, świeckie rzeczy. Bóg chce, abyś wzrok swój skierował do góry, skąd nadchodzi pomoc. Abyś patrzył na swojego Pana, żył tutaj na ziemi oczywiście, według woli Bożej żył na ziemi, a wtedy twój Pan, na którego patrzysz do góry, będzie ci w tym życiu dopomagał. Będzie cię w tym życiu ratował. Kiedy Piotr szedł po wodzie i zaczął tonąć, nie odwrócił się do łodzi, chłopaki, ratujcie. Ale we właściwym kierunku się zwrócił. Nie, chłopaki, ratujcie, rybacy, co wy, pomóżcie. A on się zwrócił we właściwym kierunku, do Jezusa Chrystusa. Panie, ratuj. I to jest właściwy kierunek, właściwy cel dla naszego życia. Potrzebujemy czegoś, to nie szukajmy pomocy dookoła, bo ta pomoc dookoła przychodzi do nas, kiedy ten, który jest rozkazodawcą, wypowiada takie słowa. On wypowiada słowo i ludzie zaczynają ci pomagać. On wypowiada słowo i aniołowie zaczynają cię chronić. On wypowiada słowo i dzieją się rzeczy. Na tej zasadzie się wszystko dzieje. Dlatego, kochani, powinniśmy przed Bożym obliczem nauczyć się żyć na tej ziemi. Nauczyć się żyć według Bożych zasad. W ucisku wzywałem Pana. Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój. Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Psalm 118, werset 5 i 7. 118 psalm, od 5 do 7, wzywałem do Pana. Właśnie my mamy być tymi, którzy przychodzą do Pana, którzy przychodzą przed Jego oblicze, bo On nas przeznaczył. Już przed założeniem świata powiedział, każdy, kto umiłuje mnie, każdy, kto mnie umiłuje, to ja go wybieram. Ja go wybieram z tego świata. On jest mój. On będzie żył według obrazu, które zostawiłem w moim Synu Jezusie Chrystusie. To jest ten. To jest właśnie ten człowiek, bo umiłował, od początku umiłował. Dlatego, kochani, nie żyjmy na tym świecie jak ludzie, którzy ciągle mają w swoim sercu jakieś niezadowolenie względem Boga, jakąś nieakceptację tego, co Bóg czyni, jakiś bunt przeciwko Bogu. Kochani, nie tędy droga. Nie tędy droga. Nie ma szansy. Jeżeli chcemy w taki sposób żyć, to nie ma dla nas szansy żadnej na tym świecie. Przeżyjemy swoje życie ileś tam lat, które nam Bóg przeznaczył na tej ziemi i koniec. Odejdziemy i koniec tutaj naszej radości i wesela, bo odchodząc tam, jeśli nie pojednamy się z Bogiem tu i nie stajemy się podobni do obrazu Jego Syna, kochani, nie pójdziemy do Jego Królestwa. Taka jest prawda. Nie pójdziemy do Jego Królestwa. Nie ma możliwości takiej. Ale zasada jest taka. Umiłować całym swoim sercem gorąco. umiłować całym swoim sercem. My mamy być ludźmi, którzy umiłują. Mamy być ludźmi, którzy mają serca otwarte na miłość. Na prawdziwą miłość względem Boga. Kochasz Boga? A może w swoim życiu wypowiadasz tylko słowa, które w jakiś tam sposób odnoszą się do Boga. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset. Ciekawe słowo. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca. Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Co wam to przypomina i za grzechy całego świata? Jest taka pewna modlitwa w jednym z kościołów i za grzechy całego świata. Kojarzycie? I tylko mówią ludzie i mówią i mówią. A to po prostu musi wejść w życie. To po prostu musi wejść w życie. To nie tylko naszymi ustami mamy powtarzać, to ma się dziać w naszym życiu. Bo można powtarzać. Jeden z kościołów wymyślił sobie, gdzieś w dalekiej Azji, wymyślił sobie, że modlitwy pisze się na takim krążku. I ten krążek ma wypisanych trochę modlitw. I ten krążek jest umieszczony na takim kijku. I ten krążek na tym kijku się kręci. I jeszcze jest umieszczony taka treszczotka, żeby wiadomo było, że pełny obrót wykonało kółko. I jest modlitwa i ruszysz tylko to kółeczko i trrrr, i każde to uderzenie to jest jedna modlitwa. Jeśli 100 razy obrócisz, a jeśli 1000 razy obrócisz, 1000 razy wypowiedziałeś tą modlitwę. Kochani, nie tak Bóg nauczył ludzi się modlić. Jeśli się modlisz, to skłoń głowę twoją, przyjdź do Boga Wszechmogącego i nie wielokrotnie powtarzając to samo słowo. Ale przychodzisz do twojego Boga, aby wykonywać Jego wolę. Panie Boże, powinieneś być bardzo zadowolony, bo 10 000 razy obróciłem modlitwę. Powinieneś być bardzo zadowolony. A Bóg mówi, wcale nie jestem zadowolony. Jestem zadowolony, jeśli ta modlitwa tylko raz weszła w twoje życie. Nie 10 000 razy, raz, ale weszła w twoje serce. Dlatego nie ci miłują Boga, którzy powtarzają, jak Boga kocham, tylko ci miłują Boga, którzy Go miłują w duchu i w prawdzie. Którzy naprawdę w swoim życiu czynią to, co się Bogu podoba. Do tych właśnie Słowo Boże mówi umiłowani. Do was przychodzę umiłowani. Do was mówię umiłowani. Do ciebie mówię umiłowany. Jeśli miłujesz Boga, to tym bardziej objawia się w twoim życiu Boża miłość do ciebie. Jeśli ty raz miłujesz Boga, to powiem, Bóg po 1000-kroć więcej razy ciebie wtedy miłuje. Jeśli tylko raz okażesz twoją miłość do Boga, nie czyniąc czegoś, co się Bogu naprawdę nie podoba, co Go drażni. Ja wam powiem, czasami Słowo Boże mówi, że wy postępujecie wobec mnie do Izraelitów. Bóg mówił, broń Boże do kogokolwiek z was, Bóg mówi do Izraelitów, wasze modlitwy są dla mnie jak dym w nozdrzach. Jak dym się gdzieś unosi, do nosa twojego trafi, to co? Bardzo jesteś zadowolony? No właśnie. To Bóg to właśnie powiedział. Że wasze modlitwy często są dla mnie jak dym w moich nozdrzach. Dlaczego? Niemiłe były Panu. Dlatego, że nie były według miłości w sercu wypowiedziane. Były wypowiedziane może z nienawiścią, może z niechęcią, może z wypominaniem. Albo z oczekiwaniem czegoś, czego wcale nie powinien ten człowiek oczekiwać. Ale Słowo Boże mówi, wy jesteście przeznaczeni do tego, żebyście żyli jak umiłowani. Wy jesteście przeznaczeni do zbawienia już przed założeniem świata, bo jesteście w gronie tych, którzy umiłowali Boga. Dlatego jesteście już przed założeniem świata przeznaczeni do zbawienia. A Bóg wyraźnie powiedział w tym fragmencie, który na początku czytaliśmy, a których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych otoczył chwałą. Możecie sobie to wyobrazić? Bóg po kolei robi z nami wszystko. A wszystko zaczyna się od tego, że umiłowaliśmy Boga. Że mamy po prostu miłość do Boga. Niby proste, niby oczywiste. Zaczyna się całe, wszystkie przykazania od tego się zaczynają. To jest podstawa, to jest fundament. Ani kroku dalej jako chrześcijanin nie zrobisz, jeśli nie masz tego pierwszego kroku. Umiłowania do Boga. Bój się Boga. Miłuj Boga, inaczej mówiąc. Otwórz swoje serce na miłowanie Boga. Nie zastanawiaj się nad wieloma rzeczami, które Bóg mówi, a czy to na pewno tak, a czy to na pewno inaczej, a czy Bóg miał rację, a czy Bóg nie miał rację. Wiecie co, ja wam powiem tak, ja podchodzę do tych spraw tak. A co mnie to obchodzi, czy Bóg ma rację, czy nie? A co mnie to interesuje? Mnie to w ogóle nie interesuje, czy Bóg ma rację, czy nie. Jeśli tak zadecydował, to On zadecydował, więc ja się nad tym zastanawiać nie będę. A że tak uczynił, czy inaczej uczynił, co ja się mam nad tym zastanawiać? Przecież ja nie jestem nad Nim. On jest w stanie ocenić wszystkie sytuacje we właściwy sposób. Ja z tego punktu widzenia nie jestem w stanie nawet wejrzeć na sprawy. Więc co ja się będę w nie swoje sprawy mieszał? Niektórzy ludzie mnie pytali wcześniej, a co Bóg zrobi z tymi Hindusami, czy gdzieś tam z Afryki, z ludźmi, którzy duchy przodków wyznają, a co z nimi, czy ich wszystkich potępi? Wiecie, co ja wam powiem? Ja jestem naprawdę szczęśliwy z tego powodu, że to nie ja będę musiał decydować o tym. Wiem, że Bóg jest miłosierny i przyjmuję to bez żadnej wątpliwości. Co Bóg z nimi zrobi? Ja nie wiem, co bym z nimi zrobił. Naprawdę. Pojęcia nie mam. No, jestem głupi pod tym względem. Nie byłbym w stanie zadecydować. Z jednej strony by mi było szkoda, z drugiej strony no nie wiedziałbym, jak postąpić. Ale ja o tym nie będę decydować. Naprawdę, uwierzcie mi, nie będę o tym decydował. Bóg zadecyduje. A On jest sprawiedliwy i dobry i miłosierny. On jest pod każdym względem doskonały. Zrobi to w najlepszy sposób, jaki tylko jest możliwy. Mogę tak ufać Bogu? Oczywiście, że mogę, bo taki Bóg jest. Bóg jest groźny, ale to jest pełen miłości. Z miłością przyszedł najpierw do człowieka. Kiedy człowiek odrzucił tą miłość, dopiero wtedy Bóg przychodzi do człowieka, ukarał go i znowu z miłością przychodzi do człowieka. A kiedy człowiek odrzucił tą miłość i przybił Jezusa Chrystusa do krzyża, to Bóg co zrobił? Znowu przychodzi do człowieka z miłością. Widzicie ten obraz? W jaki sposób Bóg podchodzi do człowieka? Z miłością. Więc dlaczego by raptownie miał postępować inaczej? Bóg jest sprawiedliwy. I jeśli czynisz to, co jest wbrew Jego woli, świadomie odrzucając Jego miłość, to też zostaniesz potraktowany bez miłości. To walczy mieczem, od miecza ginie. To walczy bez miłości ginie. Taka jest prawda. Dlatego, kochani, Słowo Boże nam mówi, nauczcie się żyć. I dzisiaj na tym miejscu mówimy o podstawach życia chrześcijańskiego. O najbardziej fundamentalnych zasadach chrześcijaństwa. To jest w ogóle początek chrześcijaństwa. Sam początek. I my często wybudowaliśmy już piękną wieżę, wybudowaliśmy piękną budowlę chrześcijańską, jesteśmy takimi wiernymi Bogu, wspaniałymi chrześcijanami, a spostrzegamy czasem, czytając Słowo Boże, że nie ma w ogóle żadnego fundamentu, nic nie ma. Więc kochani, pośpieszmy się pod ten budynek, podłóżmy fundament. Podłóżmy fundament, bo wszystko runie. Jak tylko przyjdzie burza, jak tylko przyjdą problemy, runie to. Dlatego szybko podkopujmy, po kawałku, pod całością nie możemy już. ale po kawałku podkopujmy i wkładajmy tam, zalewajmy, umacniajmy fundamenty. I to, co dzisiaj mówię, to jest fundament. Może nigdy z tego nie zdawaliśmy sobie sprawy, ale życie chrześcijanina bez miłości, przede wszystkim do Boga i bez miłości do ludzi wokół, nie jest możliwe jako chrześcijanina. To jest w ogóle niemożliwe. To nie jest chrześcijaństwo. Jeśli żyjemy w Chrystusie Jezusie bez miłości, to nie jest chrześcijaństwo. Wiedzmy o tym. I niech Bóg was błogosławi i niech was prowadzi Duchem swoim świętym. Napełniajcie się Jego mocą, Jego darami Ducha Świętego, co jest niezwykle ważne, co jest też Bożą wskazówką i Bożą pieczęcią, zapewniającą nas, że wejdziemy do Królestwa Niebios. Także napełniajmy się Duchem Świętym, bo to jest dla nas podstawa. Kochani, amen.